Cześć, nazywam się Sebastian Gębski, witam Cię na moim audioblogu No Kill Switch. Dzisiejszy odcinek numer 4, nosi tytuł Scrum, Scrum i po Scrumie. Tytuł może się wydawać trochę prowokacyjny i tak jest nie bez powodu. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby poopowiadać o Scrumie i dlaczego jest po Scrumie? Otóż parę osób zaczęło się dopytywać, jak to jest, że jeszcze parę miesięcy temu pisałem przy mi wobec, że firma, w której pełnię zaszczytną funkcję CTO, firma Schedule, robi Scruma bez gwiazdek. Przez bez gwiazdek miałem na myśli, że jest to prawdziwy, kanoniczny Scrum, jak najbliższy idei tego, czym Scrum powinien być, bez żadnych uproszczeń, bez żadnych nadinterpretacji. Ale po jakimś czasie, niedawno, nagle zmieniłem zupełnie narrację. Nie mówię już o Scrumie. Mówię o tym, że działamy według naszej własnej metody, metody tworzenia oprogramowania i metody budowania teamów, którą nazywamy roboczo albo triumviratem, albo trzema filarami. No więc te osoby zaczęły pytać, to jak to jest w końcu? Czy to jest jednak tak, że lubiliście Scruma, ale to jednak był Scrum z gwiazdkami i w końcu stwierdziliście, że chyba pora przestać malować trawę na zielono i nazwijmy sprawy po imieniu? A może to jednak jest tak, że w pewnym momencie stwierdziliście, że ten Scrum jest do bani, nie nadaje się. W związku z tym trzeba zupełnie zmienić front i spróbować czegoś całkowicie innego. Szczerze mówiąc, to są dobre pytania, więc postanowiłem się rozliczyć z tym i Scrumem, i Triumviratem właśnie w postaci takiego odcinka audiobloga. Zapraszam. No to zacznijmy od prostego pytania. Jak to jest w końcu z tym Scrumem? To hit czy kit? Nadaje się do czegoś, czy jest zupełnie do bani? Więc jako były konsultant nie mogę udzielić innej odpowiedzi niż to zależy. Albo no to zależy od której strony spojrzeć. Ma jasne i ciemne strony i są rzeczy, które mi się w nim bardzo podobają. Zresztą nie tylko mnie, ale tak samo osobom, z którymi współpracuję. Ale są też takie rzeczy, które w pewnym sensie może to dziwnie zabrzmi, ale mam Scrumowi za złe. Albo raczej jego twórcą, albo może również jego ewangelistą. Chyba dobrze byłoby jednak zacząć od tego, co mi się w Scrumie podoba i jakby za co jestem w ogóle wdzięczny Schwaberowi i Sutherlandowi, którzy przyłożyli do tego rękę, no i wszystkim innym ludziom, którzy później popularyzowali tę metodę. Więc jestem wdzięczny za bardzo duży nacisk na rytm tworzenia oprogramowania, na ten tak zwany stały cadence, za nacisk na sprinty. W ogóle uważam, że tego typu powtarzalność i wyrabianie sobie takich pewnych nawyków, taka habitualizacja, przepraszam za dziwne słowo, ale uważam, że jest bardzo, bardzo korzystna pod wieloma względami. Kolejna rzecz, która uważam, że jest mega i to, że Scrum bardzo kładzie nacisk na to jest super pozytywne, to jest nacisk na cross-funkcyjność w zespole, na wymienność ról w zespole i na to, że zespół powinien być w stanie zrealizować coś od początku do końca. Całkowicie się z tym zgadzam, podpisuję siebie marynkami, nie da się tego określić lepiej. W ogóle odpowiedzialność całego zespołu za dowiezienie dla mnie to też jest coś w ogóle coś fantastycznego i tak to dokładnie powinno wyglądać. To nie jest odpowiedzialność jakiegoś lidera, to nie jest odpowiedzialność jakiegoś menedżera, to jest odpowiedzialność zespołu. I w ramach tego zespołu jeszcze właśnie bardzo mocno trzeba położyć nacisk na to, że odpowiada za to również ta osoba tak zwana biznesowa, tak product owner. Super, zgadza się z tym. W ogóle to, że Scrum tak spopularyzował rolę product ownera, to też jest warte wzmianki. To jest fantastyczny krok, to jest fantastyczna narracja, to jest bardzo dobre nazwane pojęcie, bardzo konkretna rola, nad którą jest bardzo duży nacisk, to też uważam, że jest duży, duży, duży plus. Takie rzeczy jak krótkoterminowe planowanie, takie rzeczy jak nacisk na doważalność sprintu, żeby to był zamknięty inkrement i że to jest ważniejsze przy jeszcze zachowaniu jakości niż tak zwany fixed scope, czyli dokładnie zrobienie tego, co zostało zaplanowane, to też jest na pewno coś, co należy w Scrumie wyróżnić. Rilisowanie co sprint też jest bardzo dobre, bo to tak w taki bardzo pośredni sposób odzwierciedla nacisk, przekłada się na nacisk na tak zwany technical excellence. Czyli nie jesteśmy w stanie robić Scruma bez pewnego stopnia zaawansowania, bez pewnych umiejętności, bez pewnych technologicznych, przepraszam za obcojęzyczne stwierdzenie, capabilities, umiejętności. I to też uważam, że może nie wynika już aż tak bezpośrednio, na przykład ze Scrum Guide, ale że Scrum bardzo mocno w tym kierunku pcha. Bardzo podobają mi się też ceremonie Scrumowe, przynajmniej część z nich, ich charakter i to, co one sygnalizują. Czyli review mi się podoba jako podkreślenie ważności produktu. To jest takie święto, celebracja produktu, celebracja tego inkrementu i wartości dodanej do tego inkrementu. Jestem cały za. I podoba mi się, aczkolwiek już w stopniu ograniczonym, retrospekcja. Dlaczego? Bo jest to taka, bardzo nie lubię tego słowa, ale zajawka, albo jest to takie wprowadzenie do continuous improvement, czyli wprowadzenie do tego sposobu myślenia, w którym faktycznie chcemy inkrementalnie, stopniowo, ale zawsze posuwać się do przodu, zawsze poprawiać, ulepszać, chociażby stopniowo, chociażby po kawałeczku, ale jest na to stały nacisk. Nie od święta, nie od wielkiego dzwonu, tylko stały nacisk po każdym sprincie. Więc uważam, że być może nie zostało to idealnie sformułowane, na przykład w Scrum Guide, ale też jest to bardzo, bardzo, bardzo dobra idea. Okej, czyli w sumie jak widać, podoba mi się całkiem sporo, no ale to wobec tego, co mi się w tym Scrumie nie podoba. Ja osobiście uważam, że zdecydowanie nie należy Scruma albo Scrum Guide'ów w szczególności traktować literalnie. Czyli jeżeli coś się tam nie pojawia, to wcale nie znaczy, że tego ma nie być. Bo wiele osób zakłada, że skoro nie ma tam słowa manager, nie ma tam tego typu roli, albo jest wprost powiedziane, że są tylko i wyłącznie trzy role, Product Owner, Scrum Master i członek zespołu, to znaczy, że więcej nie powinno być i koniec. Kropka. Ja uważam, że Scrum Guide ok, super, faktycznie wiele wnosi, daje fajny framework pracy, ale to jest tylko i wyłącznie podwalina, którą należy dostosować pod konkretną organizację, a tak naprawdę pod konkretnych ludzi i pod konkretne wartości, pod konkretną kulturę, którą mamy i którą chcemy pielęgnować. To jest taki pierwszy bardzo ważny punkt. Ja mam wrażenie, że bardzo wielu ewangelistów Scruma twierdzi właśnie wręcz przeciwnie. Czyli albo jedziesz kanonem, albo nie. Ale jeżeli nie, to znaczy, że tak naprawdę to nie jest Scrum, bo jesteś laikiem, w związku z tym możesz zabić coś, co tak naprawdę właśnie powoduje, że ta magiczna kombinacja działa. Więc ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Ok, ale żeby przejść do konkretów, jakie konkretnie inne rzeczy mi się w Scrumie nie podobają? No, pierwsza rzecz, o której się w sumie mało mówi, ale ja bardzo mocno lansuję to stwierdzenie. Bardzo duży jest negatywny wpływ tego podejścia z user story jako głównego nośnika designu albo głównego nośnika potrzeby biznesowej, który potem można sobie wziąć, zgrumować, jako work item wrzucić do backloga i po prostu zrealizować. To totalnie zabiło design jako czynność, jako modelowanie, jako takie zbudowanie koncepcyjnego, jakiegoś funkcyjnego modelu systemu. I to jest straszne. Zresztą to jest straszne, bo to powoduje bardzo naiwny sposób myślenia, że wystarczy sobie wziąć właśnie takie user story, czyli krótki, biedny paragraf tekstu sformułowany w specyficzny sposób, dodać do tego ze trzy jakieś prototypy ekranów i potem się to rzucić, zakodować tam po drodze, wyceniając na 4 czy 7 wirtualnych punktów i wszystko jest OK. No i prawda jest taka, że pewnie jest OK, ale w bardzo krótkim terminie, w sensie na samym początku, przy jakimś MVP, gdzie możemy sobie na taki luksus pozwolić, że po prostu jedziemy YOLO i niespecjalnie się zastanawiamy nad tym, co dewelopujemy. Natomiast prawda jest taka, że modelowanie jest krytyczne, w sensie zastanawianie się, nie przejechanie jest tak zupełnie, że tak powiem, po powierzchni, tylko rzeczywiście zastanawianie się dogłębnie. OK, jaki my kawałek rzeczywistości mamy zamodelować? Jakie to będzie miało cechy? Jakie są informacje dostępne z zewnątrz? Co powinniśmy zablackboxować, a co właśnie wyeksponować. I na chwilę obecną, ja jakby super fajnie rozumiem ideę tego, że zabijmy waterfalla, zabijmy waterfallowy sposób myślenia, zabijmy sekwencyjność, zabijmy taki podział na czynności po kolei, planowanie, jakaś analiza, design, development, testy, jakby zabijmy tą sekwencyjność i to jest jakby super fajne, ale w ogóle nie zabijajmy przy okazji idei designu. A niestety, w bardzo wielu opracowaniach na ten temat, w bardzo wielu książkach, w ogóle temat designu praktycznie nie istnieje. To jest coś, co jest wielkim zbytkiem, a wszyscy wydaje się, że powitali to z wielką radością, że teraz nie musimy żadnych dokumentów tworzyć i tak dalej. Więc ja widziałem bardzo wiele systemów, które zostały opartych właśnie na tą koncepcję user story, czyli sieczmy, zróbmy jak najdrobniejszą sieczkę i będzie super fajnie. Natomiast długoterminowo to absolutnie nie działa. To prowadzi do tak gigantycznej eskalacji couplingu, chaosu, bałaganu i długu technicznego, że to jest potem po prostu nie do ogarnięcia, nie do rozpętania. To jest taka pierwsza bardzo ważna rzecz, taki grzech główny Scruma, z którym mam duży problem. Inny to jest związany tak naprawdę właśnie z tym, że z tymi rolami, o których mówiłem. Czyli na przykład w Scrumie nie pojawia się generalnie słowo manager, nie pojawia się słowa nawet lider. Jest idea tego, że wszyscy jesteśmy team memberami, no i wszyscy jedziemy i pracujemy jako zespół, jest piękna demokracja, mamy super fajną utopię, YOLO i to znowu, to w wielu miejscach działa, ale działa w jakiejś tam ograniczonej skali. Rzeczywiście ludzi, pomiędzy którymi jest już jakaś chemia, trochę się znają, trochę sobie ufają i to jest wszystko ładnie, pięknie, fajnie. Natomiast są to pewne braki. To nie jest tak, że ja jestem bardzo, bardzo za jakimiś hierarchicznymi strukturami, ale prawda jest taka, że każdy potrzebuje jakichś mentorów i wzorców. To jest raz. Dwa, że budując skomplikowany, rosnący system, potrzebne jest spojrzenie na różnych poziomach. Czasami bardziej holistycznym, czasami na poziomie większego szczegółu. I to są różne odpowiedzialności. I to są takie odpowiedzialności, w których jakaś osoba ma mimo wszystko rolę bardziej sterującą. Dlatego, że wizja na trochę wyższym poziomie abstrakcji steruje również tą wizją na trochę niższym poziomie abstrakcji. Taka jest prawda, żeby zachować jakiś no, tak zwany, powiem ładnie, alignment między tymi wieloma osobami czy wieloma zespołami realizującymi tą wizję na trochę niższym poziomie. Poza tym jakieś fajne, jasne zdefiniowanie rol odpowiedzialności, oczywiście w jakimś rozsądnym zakresie, jest bardzo zgodne z tym takim OKR-owym podejściem wyznaczania sobie indywidualnych celów i jest bardzo mobilizujące do wzrostu. W związku z tym, żeby to miało miejsce, to zawsze potrzebny jest jakiś dialog, potrzebny jest ktoś, kto tego typu wyzwania pomaga ustalić i też da odpowiedni feedback i też będzie w stanie w odpowiedni sposób zamentorować. I jak dla mnie nacisk na to, akurat w przypadku Scruma jest żaden, natomiast ja widzę na przykład taką rolę product ownera, że ona ma takie fajne paralele, można ją fajnie zmapować również na inne wymiary pracy w ramach tworzenia oprogramowania. Czyli na przykład architekt jest dla mnie technicznym właścicielem produktu. To jest człowiek, który trzyma jakąś techniczną wizję, jak coś ma być zbudowane, zbiera również wymagania czy oczekiwania, ale niefunkcjonalne, jest odpowiedzialny tak naprawdę na to, że one faktycznie dodają wartość, czyli dodają te cechy niefunkcjonalne architektury, platformy i tak dalej, które faktycznie dodadzą summa summarum największą wartość. Jak dla mnie ta równoległość, ta odpowiedniość do roli PO, product ownera, jest wręcz perfekcyjna. Analogicznie z rolami takimi poświęconymi konkretnie bardziej delivery, czyli są potrzebne motory, spiritus movens, ludzie, którzy będą trochę inspiracjami, którzy będą dbali faktycznie o to, żeby te udało się realizować jakieś cele troszeczkę bardziej wysokopoziomowe, żeby faktycznie składało się to na jakiś jeden spójny kierunek, zgodny z jakąś wizją, strategią, z celami taktycznymi, z celami strategicznymi. I nie mówię, żeby takie osoby były zawsze jakieś nadawane z zewnątrz, żeby była jakaś jasna hierarchia, gdzie takie osoby mają pełnię władzy, bo to zupełnie o to chodzi. Bardziej mi zależy na tym, żeby właśnie każdy miał możliwość bycia odpowiedzialności na jakimś poziomie abstrakcji. Żeby każdy był trochę liderem w takim zakresie, w jakim czuje się swobodnie, w jakim czuje, że jest w stanie to uciągnąć, jest w stanie to zrobić i jeszcze przy okazji być może właśnie trochę podciągnąć się, jeszcze może troszeczkę się dorzucić sobie jakieś wyzwanie tak naprawdę, żeby stać się lepszym. To jest dla mnie, tego dla mnie brakuje. Brakuje dla mnie takiego nacisku na właśnie taki model, gdzie mimo wszystko są liderzy, są ownerzy, są osoby, które są accountable. Dla nich również jest to pewnego rodzaju nie tylko wyróżnienie, ale także wyzwanie i bycie liderem to jest również pewna odpowiedzialność. To jest pewna odpowiedzialność za wzrost innych ludzi. Jak dla mnie tego po prostu w Scrumie no, nie ma. Być może jest to w założeniu, być może jest to na marginesie, natomiast ewidentnie nie ma tego w sposób taki bezpośredni. I z tych wszystkich wątpliwości i przemyśleń narodził się ten triumvirat, czy idea trzech filarów. Czyli takiego podejścia do tworzenia oprogramowania, gdzie ciągle mam zespoły cross-funkcyjne, natomiast gdzie każdy jest zachęcany do tego, żeby być liderem. Być liderem w ramach jednego z trzech wymiarów, być może nawet więcej niż jednego, ale przynajmniej jednego z trzech wymiarów i również w jakimś zakresie odpowiedzialności, w sensie w ramach mniejszego tematu, większego tematu. Są to trzy wymiary. Pierwszy wymiar no, to jest właśnie produkt, czyli mówimy tu o product ownerach, product managerach i innych stanowiskach tego typu. Drugi wymiar to jest technologia. Tu mówimy o architektach, którzy trzymają pewne aspekty architektury, na przykład architekturę frontendową, backendową, raportową itd. Ale także o techlidach, liderach technicznych, którzy są takimi reprezentantami architektów w zespołach. I są odpowiedzialni za po prostu przekazywanie tej wiedzy na temat tej wizji technicznej właśnie na poziomie każdego zespołu. No bo czym się zajmuje zespół? No, realizacją głównie prac technicznych, właśnie kodowaniu. To jest drugi wymiar. Trzeci wymiar to jest wymiar, który nazywamy delivery. To jest trochę takie getting shit done, czyli to jest ludzie i proces. I ci liderzy z kolei zajmują się tym, żeby faktycznie implementować ten Kaizen na co dzień, implementować kulturę poprawiania, ulepszania, bycia lepszym na co dzień, mierzyć to, co należy mierzyć, wyciągać wnioski tam, gdzie faktycznie warto je wyciągnąć, identyfikować ryzyka tam, gdzie one są. Wszyscy ci liderzy to są ludzie, którzy pracują ramię w ramię z każdym innym członkiem zespołu. Tu nie ma ludzi, którzy stoją na pedestale, to nie ma ludzi, którzy mają jakieś specjalne uprawnienia. Okej, to nie jest tak, że wszystkie decyzje podejmujemy tylko i wyłącznie przez jednomyślność. To nie jest jakaś demokracja bezpośrednia rodem z Aten. Natomiast każdemu dajemy szansę na wzrost, dajemy szansę na zwiększenie swojej roli, na zwiększenie swojej odpowiedzialności, na większe wpłynięcie na te finalne efekty naszej pracy, dając taką opcję, dając taki prywatny, indywidualny pas startowy wedle preferencji, umiejętności danej osoby. Tu nic nie jest narzucone, to jest bardziej na tej zasadzie, że po prostu pojawiają się propozycje dla danych osób, każdy może samemu również się określić, czego oczekuje, co mu się najbardziej podoba. Tematów na szczęście mamy dużo do realizacji, w związku z tym to raczej nie jest tak, że komukolwiek czegokolwiek zabraknie pod tym względem. Natomiast to, co osiągamy w ten sposób i to, z czego jestem bardzo zadowolony, to jest to, że każdy jest trochę taką baterią, trochę takim reaktorem, jest napędem. Każdy pcha temat do przodu, nikt nie ogląda się na inną osobę. To nie jest tak, że my. W związku z tym każdy ciągnie ten nasz kocyk ze swoją inną stronę i optymalizuje to pod kątem jakichś swoich indywidualnych celów. Bo to tak nie jest, bo to, że jakaś jedna osoba jest accountable, to wcale nie znaczy, że wszyscy inni nie są. Wszyscy inni są responsible, czyli oni tak naprawdę realizują. Podczas gdy jest jedna osoba, która jakby odpowiada za koordynację, za całość przedsięwzięcia. Natomiast to też nie jest tak, że ona odpowiada przed jakimś szefem, guru. Ona odpowiada de facto przed nami wszystkimi. A w związku z tym to nie jest jakaś wielka rewolucja. W sensie to nie jest tak, że my żeśmy zaorali tego skrama i zbudowaliśmy teraz na tych zgliszczach coś zupełnie nowego. Uważam, że w sposób bardzo świadomy wzięliśmy i wyciągnęliśmy to, co było najfajniejsze, to, co działało najlepiej. Natomiast w ten sposób wykorzystujemy w naszych ludziach to, co jest w nich najlepsze. Wykorzystujemy te mocne strony, dajemy im szansę realizować się w ramach tych mocnych stron. I mieć z tego dużą satysfakcję. I co więcej, kładąc nacisk na te właśnie trzy aspekty, na te trzy filary, trzy wymiary, jeszcze dodatkowo ugruntowujemy tą kulturę, którą sobie tutaj zbudowaliśmy. Czyli taką kulturę, w której liczą się i są bardzo ważne te wszystkie trzy wymiary. Bo jesteśmy firmą bardzo mocno inżynieryjną i ta kultura inżynieryjna to jest de facto coś, co pomogło nam znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Co to jest coś, co pomogło nam urosnąć i dojść do tego momentu, gdzie się aktualnie znajdujemy. Mam nadzieję, że była ciekawa opowieść. Mam nadzieję, że te nasze motory, naszych zmian i dlaczego działamy tak, a nie inaczej, są w miarę czytelne i jasne. Z góry dzięki za jakikolwiek feedback, uwagi i komentarze. Myślę, że mogą być bardzo ciekawe, bo każdy ma pewnie jakieś tam swoje przemyślenia. Poza tym oczywiście dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki, cześć.